The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziewiętnasty czerwca, niedziela, 170 dzień bieżącego roku. Do końca pozostało 194 dni. Jak zwykle przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś imieniny obchodzą Romualda i Juliana. Słońce wzeszło o godzinie 5:29, zajdzie o 20:29, a więc dzień dzisiejszy daje nam 15 godzin światła dziennego. Jest trzecia niedziela czerwca, a więc w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Ojca. Nie jest istotne to, ile masz lat. Dla swego taty zawsze będziesz dzieckiem. Dla ciebie z kolei człowiek, któremu przybyło już zmarszczek i siwych włosów, zawsze będzie tatą, cierpliwym, wyrozumiałym, mądrym i gotowym dzielić się tą mądrością. To właśnie jest więź, która łączy rodziców i ich dzieci. Nie ma znaczenia, że jesteś dorosłą osobą, być może nawet głową swojej rodziny. Dzień taty zawsze pozostanie aktualnym świętem. Okazją, by podziękować mężczyźnie, który przez całe życie był dla ciebie nauczycielem, za jego wspaniały trud. Nauczyłeś mnie kochać, nauczyłeś szanować, nauczyłeś przepraszać, nauczyłeś dziękować. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Myślę, że tymi życzeniami warto otworzyć dzisiejszy program. A w dzisiejszej audycji, drodzy Państwo, piosenki o tacie, ale muszę powiedzieć, że w stosunku do ilości piosenek o mamie jest to bardzo niewielka ilość, którą ja znajduję. W związku z tym chciałabym wszystkich tatusiów za to bardzo przeprosić. Niemniej jednak raz jeszcze wszystkiego dobrego.
Ojciec żył tak jak chciał, co dzień inne plany miał. Jego fotel ten przy drzwiach często pusty stał. Czasem ktoś padał i czytał matce krótki list. Potem nocą już przez sen słyszałem jej płacz. Ojciec żył tak jak chciał, bardzo rzadko w domu spał. Lecz gdy wracał z każdym z nas, długo bawił się. Czasem też miał ten gest, na zabawę z matką szedł. Potem nocą już przez sen słyszałem ich śmiech. Co dzień rano przy śniadaniu, kiedy siostra kroi chleb, myślę o nim, co z nim będzie, gdzie jest dziś. A wieczorem po kolacji, gdy zmęczony kładę się, jego zdjęcie pod poduszką ze mną śpi. Ojciec żył tak jak chciał, co dzień inne plany miał. Jego fotel ten przy drzwiach pusty wciąż jest. Myślę o nim, co z nim będzie, gdzie jest dziś. A wieczorem po kolacji, gdy zmęczony kładę się, jego zdjęcie pod poduszką ze mną śpi. Ojciec żył tak jak chciał, niepoważnie życie brał, lecz powróci kiedyś tu, zobaczyć nas z nim. Wiem, że wróci kiedyś tu, zobaczyć nas.
Ojciec żył tak jak chciał i Gang Marcela. A teraz nasze kalendarium. Rok 1431. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Paul Belitzer von Rasdorf zawarł przymierze z buntującym się przeciwko Polsce wielkim księciem litewskim Świdrygiełą, co doprowadziło do wybuchu wojny polsko-krzyżackiej trwającej od tego roku do roku 1435. Rok 1669. Królem polskim został wybrany Michał Korybut-Wiśniowiecki, który nie posiadał talentu politycznego i nie był przygotowany do rządzenia państwem. Praktycznie władzę sprawował Andrzej Olszowski, kanclerz koronny. W 1672 roku w Buczaczu Wiśniowiecki zawarł upokarzający dla Rzeczpospolitej traktat z Turcją. Rok 1900 została zarejestrowana Fundacja Nobla. Rok 1917 Brytyjska Izba Gmin przyznała prawo głosu kobietom, które ukończyły 30 rok życia. Rok 1930 do Gdyni przypłynął zakupiony we Francji żaglowiec szkolny Dar Pomorza. Rok 1932. W zawodach w Antwerpii słynny polski biegacz Janusz Kuszociński pobił rekord świata w biegu na 3000 metrów, pokonując ten dystans w 8 minut i 18,8 sekundy. Rok 1941. Miała miejsce ostatnia przed atakiem Niemiec na ZSRR masowa deportacja na wschód tzw. wrogich elementów i ich rodzin z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Rok 1945. W pożarze w kopalni rudy miedzi El Teniente koło Machali w środkowym Chile zginęło 355 osób, głównie w wyniku zaczadzenia, a 747 odniosło rany. Rok 1947. W Rzymie ukazał się pierwszy numer emigracyjnego miesięcznika Kultura, później wydawanego w Paryżu, redagowanego przez Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Poruszano w nim problematykę polityczno-społeczną, zajmowano się kulturą polską i obcą. Rok 1953. W amerykańskim więzieniu Sing Sing stracono na krześle elektrycznym Ethel i Juliusa Rosenbergów, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego i wykradzenie tajemnicy budowy bomby atomowej. Rok 1963. W Opolu odbył się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki, którego laureatami byli Ewa Demarczyk i Bogdan Łazuka. Rok 1967. Podczas przemówienia na Kongresie Związków Zawodowych w Warszawie Władysław Gomułka nazwał Żydów mieszkających w Polsce piątą kolumną. Rok 1990. Przedstawiciele Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i RFN-u podpisali w Schengen układ o zniesieniu kontroli ruchu osobowego między granicami państw sygnatariuszy. Był to dokument uzupełniający do podpisanego 5 lat wcześniej układu dotyczącego stopniowego znoszenia wspólnych granic. 21 grudnia 2007 roku do strefy Schengen przystąpiła również Polska. Rok 2016 na Krecie rozpoczął się Wielki Święty Sobór Wszechprawosławnego Kościoła Wschodniego.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowaniu Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Będziemy odpowiedź na pytanie, kto to jest tata? A na ten temat mają prawo dyskutować wyłącznie nasi milusińscy.
Kto to jest tata?
Tata to rodzina!
Nie zawsze! Nie zawsze rodzina, bo raz się pogodzili tak z mamą, że tata by jechał gdzieś indziej. Ha!
Tata jest zawsze tata. Zawsze.
To zupełnie coś innej niż mama. Tata ma siusiaka, a mama nie ma...
Kobieta, no po prostu kobieta.
No nie wiem, po prostu tak stworzyła natura.
Zawsze to rodzina, ale może się troszkę pokłócić, może się rozłączyć, ale i tak będzie rodziną.
U nas takie coś nie ma. A dziecko może im zabronić.
No może. Mój tata najczęściej odpoczywa.
Leniuchuje?
No, kama powiedz.
Jak to się nazywa takie coś?
Leniwiec kamapowy. To znaczy, że ciągle leży, nawet nie może sobie kawy zrobić. I ma o tak do góry brzuch.
A mój tata siedzi cały czas drzemiąc w komputerze, a na filmie Sekrety Morza, na filmie Kopciuszek cały czas siedział grzebiąc w telefonie.
To taki oto tata.
No bo on nie znosi filmów dla kobiet. Dina.
Ja wiem. Mój tata kocha horrory. I meczy.
Tak on... Nie!
Nogę, piłkę nożną.
Tata się kompletnie nie zna na modzie.
No,
do sukienki modnej przyniósł mi rajstopy tego samego koloru. I miały paski, które kompletnie nie pasowały. I pani Ela powiedziała, żebym w nich nie występowała w tych rajtkach.
A czy każdy może zostać ojcem?
Nie!
Nie! Nie może zostać kobieta, nie może zostać zwierzak.
Zwierzak może, bo samica. Nie, samiec może zostać. Tylko samiec.
No. Mój tata najczęściej karmi modliski. 5 takich tłustych karaluchów. Tak samo na ręku, one mają takie swędzące od nosa. I modliski potrafią skakać i latać. A tata nie umie.
No,
taty chodzą na piwko.
A on nie idzie na piwko. Chyba, że jakiś chłopak z jego pracy ma urodziny, to wtedy.
Tak.
Kobiety chodzą na piwko, gdy jest wieczór panieński.
Ale bardzo, bardzo rzadko.
Tak, jasne. A on siedzi ciągle w komputerze bez przerwy. A, coś tam pisze głupiego. No, powinien przestać chodzić do pracy, żeby dziecko było szczęśliwe.
Proszę mi powiedzieć, czy dzieciom można odmówić mądrości życiowej i wspaniałej obserwacji?
Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało, Różnie między nami, często kurator przychodził z psami, ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie, chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego, kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem, czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.
Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami.
Słuchaj, za darmo mądrość życiowa, po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego, co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się, synku, i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie, potem przestał w końcu się nawet odzywać. Na śmierć się zabił, nawet nie myślę, byś tak potrafił zawieść rodziców, co wszelkie nadzieje pokładają w tobie. Weź się za siebie, bo inaczej jak skończysz, to możesz zobaczyć. Patrz, która godzina, a matka wciąż w pracy.
Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Synu, ja ci dobrze życzę, synu, ja na ciebie liczę, byś nie był jak ten twój tata, dupą, a nie pępkiem świata.
Po drugie, baba bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elwoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie, chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady twojego taty.
Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Synu, ja ci dobrze życzę, synu, ja na ciebie liczę, byś nie był jak ten twój tata, dumą, a nie pępkiem świata.
Po czwarte, bryka, Alfa Mondeo, no żeby miała te wszystkie bajery, poduchy, klima, wielkie alusy. Nie możesz tak jak ja ciągle autobusem jeździć do pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda, może w polityce osiągniesz sukces, będą do mnie rodzice i z posła i szefa największej partii. Tymczasem jednak twój tata się martwi, bo z tego co widzę, to nic nie robisz, by życie ułatwić, chociażby sobie. Przynajmniej już wiesz, co na stare lata poradzić synowi, tak jak mnie mój tata.
Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Synu, ja ci dobrze życzę, synu, ja na ciebie liczę, byś nie był jak ten twój tata, dupą, a nie pępkiem świata.
A teraz króciutka historia Dnia Ojca. Dzień Ojca obchodzi się w wielu krajach na świecie. W Polsce konkretnie 23 czerwca. W innych krajach ojcowie mają swoje święto w innym terminie. Hiszpania, Włochy, Portugalia. Dzień Ojca obchodzony jest 19 marca, w dniu święta Józefa. Na Litwie natomiast jest to pierwsza niedziela czerwca. W Austrii druga. Z kolei Niemcy składają życzenia w dniu wniebowstąpienia Jezusa, czyli 39 dnia po niedzieli wielkanocnej. W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest drugą niedzielę listopada, a w Danii 5 czerwca. Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody dnia odbyły się 19 czerwca 1910 roku w mieście Spokane w stanie Waszyngton za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd, dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki 3 lata wcześniej w 1907 roku, wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców, w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz 5 młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęło się jednak przez parę kolejnych dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca, czyli jest to dzień, który przypada w 3 niedzielę czerwca. Niezależnie, myślę, od tego, gdzie i kiedy są obchodzone Dni Ojca, ważne jest, żebyśmy ten dzień jednak obchodzili, bo bez naszych tatusiów, którzy są z nami albo ich nie ma, nie byłoby nas na świecie, to jest raz. A druga sprawa, co może jest ważniejsze, to oni ukształtowali nas w ludzi, którymi dzisiaj jesteśmy, a więc za to jesteśmy im wdzięczni.
Nam tata po mamie rozpaczał,
na cyku się wieszał,
rzeźwo odhaczał
i siły nie było, bo tak mu odbiło, że byłby się zabił na śmierć.
Aż nagle odmiana nasz tata bzikuje,
koszulki krochmali,
paszki glansuje,
znikają tapety, maminę portrety, ach skąd ta do życia w nim chęć.
Tata się żeni, na tacie bracie trzeba się znać. Radość do izby, smutek do sieni,
tata nam mamę chce dać.
Nie będzie żałobnych już piątku,
nie będzie.
Dla skrywy by tata portretów nie chował.
Patrz, młodzień na kancik, w krawacie brylancik.
To znaczy startuję od nowa. Tata się żeni, żywot się zmieni, mama uściele nam miasto zróż.
Z tą panią niestety finito amore, zaczęło się rankiem, skończyło wieczorem, i doby nie trwała ta wielka wspaniała, co miała się snuć aż po grób. Gadali, ten falstart wam tatę rozłupie,
a tata przeciwnie, jak tupał, tak tupie.
Ach, jak nas rozczula ta zgaduj, zgadula, z kim tata zaklepie znów ślub. Tata się żeni, tata się żeni, na tacie bracie trzeba się znać. Smutek do sieni,
tata nam mamę chce dać.
Nasz tata jest całkiem do rzeczy, a styl ma, że młodzik przy tacie wysiada.
Ten smaczek dandysa,
ten uśmiech kurtisa,
nie jednej do szczęścia się nada.
Tata się żeni, tata się żeni, my na to tato nie daj się zjeść.
Do takiej wagi trzeba odwagi, zmień raczej obiekt i cześć.
Jak dobrze, jak fajnie mieć tatę wariata.
Do kitu ten tata, co nigdzie nie lata,
wódeczki nie łyknie,
waneczka nie fiknie,
poduszki, platwuszki mu drżą.
Przy tacie, kamradzie, masz pewne zaplecze, wyskoczy na chwilkę i mamy ci wlecze. I furta stagnacja, i wiwat rotacja, i wciąż pełen szczęścia jest dom. Tata się żeni, tata się żeni, na tacie bracie trzeba się znać.
Woda do izby, stara.
sieni.
Tata nam mamę chce dać.
Przy takim nie będziesz sierotką.
Przy takim nie trawcie chleb z margaryną. Czy widzisz te sterty, to wszystko oferty. To szczęścia
do taty tak płyną. Tata się żeni, tata się żeni. My na to tato nie daj się zjeść. Bo jak się złamiesz, no to przy mamie
złożym cię w grobku,
złożym cię w grobku,
złożym cię w grobku i cześć.
Niech mu gwiazda pomyślności
nigdy nie zagaśnie. To użyję to dla nas, bo za sto lat nie będzie nas.
Tata się żeni i Gdańska Kapela Podwórkowa. A teraz zaproszenie na przyszłą niedzielę 26 czerwca do Domu Polskiego. Adres 9150 Academy Road w Filadelfii na godzinę 14. To początek pikniku Nocy Świętojańskiej. Wstęp dla wszystkich jest wolny. Będzie non-stop muzyka, smaczne potrawy z grilla, pełny bar, atrakcje dla dzieci. Ponadto wystąpią tancerze PKM, chór Marceli Kochańskiej-Sembryk, Dorotka i Anetka oraz DJ Narodowski. A więc w przyszłą niedzielę początek o godzinie 14. Wszyscy Państwo bez wyjątku jesteście na ten piknik Nocy Świętojańskiej zaproszeni. A teraz Rozmyślania o Ojcu. Autorstwa Zbigniewa Herberta. Czyta sam autor.
Teraz będzie wiersz o ojcu, który czytam, żeby nie pomyślałem, że jestem nieślubnym dzieckiem. A jestem rzymski katolik ochrzczony. Bardziej rzymski niż katolik. To jest wiersz o moim ojcu. Wiersz poświęcony tacie. Rozmyślane o ojcu. Jego twarz groźna w chmurze nad wodami dzieciństwa tak rzadko trzymał w ręku moją ciepłą głowę, podany do wierzenia, winnie przebaczający. Karczował bowiem lasy i prostował ścieżki. Wysoko niósł latarnię, gdy weszliśmy w noc. Myślałem, że usiądę po jego prawicy i rozdzielać będziemy światło od ciemności i sądzić naszych żywych stało się inaczej. Tron jego wiózł na wózku sprzedawca starzyzny i hipoteczny wyciąg mapę naszych włości. Urodził się raz drugi, drobny, bardzo kruchy, o skórze przeźroczystej, chrząstkach bardzo nikłych. Pomniejszał swoje ciało, abym mógł je przyjąć. W nieważnym miejscu jest cień pod kamieniem. On sam rośnie we mnie. Jemy nasze klęski. Wybuchamy śmiechem, gdy mówią, jak mało trzeba, aby się pojednać.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Przy okazji takiego dnia jak dzień dzisiejszy, Dzień Ojca, był Dzień Matki. Powinniśmy czasami zastanowić się nad swoimi rodzinami, które tak bardzo kochają. W części rodzin niestety jest tak, że ktoś z kimś nie rozmawia, że nie rozmawia się z mamą, że nie rozmawia się z ojcem. Są konsekwencje jakichś starych kłótni, nieporozumień. Może warto się właśnie zastanowić, że powinno się jednak te sprawy uregulować, kiedy jest na to czas. I dlatego wszystkim, którzy mają taką może sytuację rodzinną, dedykuję ten utwór The Living Years, Michael and Mechanics. ale chodzi o to, że jest to pewna przestroga dla tych wszystkich, którzy, ale jest to również przestroga dla wszystkich, którzy mają bardzo dobre stosunki rodzinne i oby takie pozostały. Posłuchajcie Państwo tego utworu. Warto się wsłuchać w jego słowa. wish I could have told them any living years. Kwintesencja, drodzy Państwo, wszystkiego. Myślę, że nie tylko chodzi o ojca czy o naszych rodziców, ale może, tak jak już mówiłam wcześniej, mamy w otoczeniu osoby, z którymi nie rozmawiamy, żebyśmy później nie musieli żałować. Teraz, drodzy Państwo, czas na wyjawienie machinacji chodzącego zła Putina, czyli książka Catherine Belton Ludzie Putina, czyta Bartosz Błogowski.
Podczas gdy Związek Sowiecki w okresie zimnej wojny, aby wstrząsać jednością Zachodu, finansował swoich sojuszników i niektóre partie polityczne w Europie za pośrednictwem sieci zaprzyjaźnionych firm, współczesna Moskwa uruchamiała całkiem inną agenturę. Słupów i pośredników opłacających skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe stronnictwa polityczne na całym Zachodzie. Elementy dawnych sieci wpływu i niektórzy finansiści, w tym Guczkow i Depalen, pozostali, inkasując teraz nowe zastrzyki gotówki. We Francji Rosjanie skupiali się głównie na łożeniu na partie skrajnie prawicowe, choć znaleźli sobie chętnego stronnika także po lewej stronie sceny politycznej, w osobie Jeana-Luca Mélenchona. Już wcześniej był on wystarczająco zaprzysięgłym przeciwnikiem USA i NATO, nawet bez podżegania przez Moskwę. Szybko jednak otworzyli linie kredytowe dla Frontu Narodowego Jeana-Marie Le Pena i jego córki Marine. Z tego źródła finansowania znów należało korzystać wyłącznie przez pośredników, dzięki czemu Kreml mógł się łatwo wszystkiego wyprzeć. Jednakowoż tym razem paru z nich okazało się dość łatwych do wyśledzenia. I tak na przykład w listopadzie 2014 roku okazało się, że Front Narodowy pożyczył 9 400 000 euro od pewnego czeskiego banku powiązanego z Gennadijem Tymczenką. Prawnicy Tymczenki twierdzili, że nie odegrał on żadnej roli w podejmowaniu przez ów bank decyzji. Nigdy nie był zaangażowany w kierowanie jego działalnością, ani nie czerpał z niej korzyści. Z kolei Konstantin Małofiejew pomagał w zawarciu jeszcze innego dealu, polegającego na udzieleniu Jeanowi Marie Le Penowi 2 000 000 euro kredytu. Pewien francuski dokumentalista nakręcił film przedstawiający Le Pena wchodzącego do biur firmy Marshall Capital Małofiejewa w Moskwie, skąd wyszedł po pewnym czasie z aluminiową walizką. Domniemywano, że jest pełna pieniędzy, ale zarzut ten Le Pen oraz Małofiejew gorąco zdementował. Działania te zaczynały nabierać zawrotnego tempa. Moskwa od dawna starała się zapewniać sobie poparcie w Europie. W Niemczech Putin miał wiernego sojusznika w osobie kanclerza Gerharda Schrödera, który został sowicie wynagrodzony za swoje dzieło obrony postępków Władimira Władimirowicza na Ukrainie i w Syrii, a także tego, co działo się z demokracją w samej Rosji. Wraz z Matiasem Warnisiem, przyjacielem Putina ze Stasi, Schröder znalazł się w Radzie Nadzorczej konsorcjum budującego gazociąg północny Nord Stream, kierowanego przez Rosję projektu eksportowania gazu o wartości 14 800 milionów euro, który miał biec po dnie Bałtyku, omijając Ukrainę. Jeśli chodzi o Włochy, Putin kolegował się tam od dawna z Silvią Berlusconim. Spędzali wspólnie wakacje na Sardynii, a premier Italii bywał częstym gościem w rezydencji prezydenta Rosji w Soczi. Berlusconi należał również do członków sieci finansowej i kręgu wpływu, które istniały jeszcze w czasach sowieckich. Pod koniec lat 80. jego wydawnictwo, Fininvest, uzyskało od radzieckiej państwowej telewizji prawo do nadawania w ZSRS włoskich filmów. Współpracował ponadto z bankowcem Antonio Fallikiem, który od podszewki znał tajniki finansowania partii komunistycznej z zagranicy i którego Intesa Bank nadal grał rolę głównego wspierającego kagiebowski kapitalizm Putina. Gdy włoski parlament odkrył próbę wytransferowania metodą na Berlusconiego pieniędzy poprzez powiązanego z Gazpromem pośrednika, politycy zarówno partii rządzącej, jak i opozycji poinformowali ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rzymie, że ich zdaniem nie był to jedyny kremlowski przekręt, z którego Berlusconi czerpał osobiste korzyści. O tym wszystkim wiedziano od dawna, co nie przeszkadzało Rosji w podejmowaniu na Zachodzie nowych prób, które weszły w znacznie aktywniejszą fazę. Małofiejew promował w całej Europie skrajnie prawicowych populistów, buntujących się przeciwko liberalnemu establishmentowi. W czerwcu 2014 roku zorganizował w Wiedniu konferencję sił prawicowych, na której siostrzenica Marine Le Pen, Marion, socjalizowała się z przywódcami austriackiej prawicowej Partii Wolności oraz bułgarskiej Ataki, a także z samym Serge'em Depalenem. Małofiejew nieustannie podkreślał, że zajmuje się propagowaniem religii, wspiera i chroni chrześcijan, nie polityków. Ale ślady działalności jego załóżników widać było wszędzie. Na przykład w powstaniu Syrizy, radykalnej lewicowej partii, która w styczniu 2015 roku objęła władzę w Grecji. Maile, które wyciekły, dowodziły, że strategię i PR pomagał jej realizować euroazjatysta Aleksandr Dugin, współpracownik Małofiejewa. Małofiejew nawiązał ponadto bliskie stosunki z prawicowym ugrupowaniem niezależnych Greków, ANEL, kierowanym przez Panosa Kamenosa, zagorzałego nacjonalistę, który został tamtejszym ministrem obrony. Kamenos bywał częstym gościem w Moskwie, gdzie zacieśniał przyjaźń z Małofiejewem, a jego ateński Instytut Studiów Geopolitycznych podpisał memorandum porozumienia dotyczące współpracy z wpływowym rosyjskim Instytutem Studiów Strategicznych, który współdziałał również z placówką Natalii Narocznickiej w Paryżu. De facto była to odnoga rosyjskiego wywiadu zagranicznego. Działalność ta żadną miarą nie ustała po nałożeniu w marcu 2014 roku sankcji na Rosję przez Stany Zjednoczone i Europę. Przeciwnie, kraj Putina jeszcze zintensyfikował wysiłki zmierzające do podzielenia Zachodu. Na przykład we Włoszech zacieśniał więzi ze swymi sojusznikami. Inny z kolegów Małofiejewa współpracował tam blisko z Gianluca Savoinim, głównym doradcą szefa skrajnie prawicowej Ligi Północnej, Matteo Salviniego. Razem powołali do życia rosyjskie stowarzyszenie kulturalne w Lombardii, które zaczęło propagować przyjazne wobec Kremla opinie mające zmienić całą Europę. Przy okazji Savoini dobijał targów z powiązanymi z Kremlem firmami naftowymi, z których później finansowano kampanię wyborczą Ligi Północnej. Najpierw dyskutowano nad sprzedażą mało znanej spółki naftowej Avangard, którą według śledztwa przeprowadzonego przez włoskie czasopismo L'Espresso zarejestrowano pod tym samym adresem co biuro Małofiejewa w centrum Moskwy. Następnie Savoini zabrał się do wyprowadzania dziesiątków milionów euro na rzecz swojej partii przez pośrednika dzięki transakcjom naftowym między Rosnieftem a włoską firmą Eni. Deale te miały tę samą konstrukcję co dawne machlojki z finansowaniem zagranicznym praktykowane przez partię komunistyczną i jej KGB. Ropę sprzedawano po obniżonej cenie przez pośrednika, dzięki czemu mógł on zatrzymać dla siebie różnicę, po czym transferować środki, około 65 milionów dolarów rocznie, do skarbonki Ligi Północnej, podawał BuzzFeed. To dokładnie taki sam mechanizm finansowy, jaki stosowaliśmy przez zaprzyjaźnione firmy, mówił były wysokiej rangi oficer KGB, zamieszany w układy naftowe w czasach sowieckich. Salvini zaprzeczał, aby transakcje te miały kiedykolwiek miejsce. Jednak według zapisu rozmów opublikowanych przez BuzzFeed, jego doradca Savoini dał jasny sygnał, że porozumienie powstałe dzięki proponowanemu dealowi powinno stać się kamieniem węgielnym prorosyjskiej koalicji w Europie. Nowa Europa musi być blisko Rosji, jeśli chcemy zachować swoją suwerenność, powiadał. Nie możemy być uzależnieni od decyzji podejmowanych przez iluminatów w Brukseli czy Stanach. Salvini to pierwszy człowiek, który chce zmienić całą Europę. Wraz z naszymi sojusznikami, ciągnął Savoini, wymieniając prawicowe prokremlowskie partie, takie jak Austriacka Partia Wolności, Alternative für Deutschland w Niemczech, czy francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. My naprawdę chcemy zawiązać wielki sojusz z tymi ugrupowaniami, które są prorosyjskie. Zamiast starać się o zniesienie sankcji, trzymając się zasad liberalnego, praworządnego Zachodu, Rosja Putina podejmowała swoiste próby wykupienia sobie drogi na wolność. Ale cel tych działań był też znacznie głębszy. Putinowcom zależało na zorganizowaniu własnego bloku poparcia w Europie oraz całkowitej odmianie krajobrazu politycznego na kontynencie. Politycy z wielu skrajnie prawicowych partii aż się palili do brania od Kremla szemranych pieniędzy i korzystania z jego wpływów. W Austrii przewodniczący Partii Wolności Heinz Christian Strache został zmuszony do rezygnacji po tym, jak do mediów wyciekł film z nagraniem zakrapianego alkoholem spotkania w willi na Ibizie, podczas którego zabiegał on o polityczne wsparcie u kobiety twierdzącej, że jest siostrzenicą rosyjskiego magnata gazowego. W zamian za poparcie w wyborach Strache oferował jej lukratywne kontrakty rządowe, w tym przejęcie przez Rosjan największego austriackiego dziennika, Kronenzeitung. Putin i jego ludzie już dawno zlikwidowali wszelką możliwość buntu wśród prozachodnio nastawionych rosyjskich potentatów finansowych. Bezpośrednio po nałożeniu na ten kraj sankcji w marcu 2014 roku Władimir Władimirowicz spotkał się za zamkniętymi drzwiami z największymi potentatami przemysłu krajowego. Jeden z nich z całym szacunkiem starał się wytłumaczyć prezydentowi, że dźwiganie sankcji w sytuacji, w której Rosja funkcjonuje jako fragment gospodarki globalnej, nie jest dla niej korzystne. Reakcją na tę opinię było walenie pięścią w stół. Putin oznajmił zebranym, że ma gdzieś, czy im się to wszystko podoba, czy nie. Będzie jak będzie, rzucił według relacji jednego z genewskich współpracowników oligarchów zebranych na zebraniu. Być może potentaci finansowi poczuli się rozczarowani, ale nie mieli żadnego wyboru i musieli sytuację zaakceptować. Podczas euforii, jaka towarzyszyła zajęciu Krymu, nastroje patriotyczne pochłonęły wszystko inne. Ale na przykład Timczenko, twierdzili jego znajomi, gdy znalazł się na liście sankcyjnej Stanów Zjednoczonych, był podobno zdruzgotany. Przecież od zawsze marzyłby zostać biznesmenem na skalę światową, a tymczasem musiał spakować manatki i opuścić swój ozdobny genewski pałacyk w sympatycznym miasteczku Kolonii nad Lemanem. Obawiając się amerykańskich prowokacji, jak to określał, a może nawet aresztowania przez Departament Sprawiedliwości, który co chwila wszczynał śledztwo w sprawie prania przez Tymczenkę brudnych pieniędzy, nie ośmielał się już podróżować z Rosji do zachodniej Europy, mimo że wcale nie znalazł się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. Latał więc na wschód, do Chin, gdzie z pomocą Alona Biondi, genewskiego prawnika współpracującego z Timczenką i Guczkowem, zaczął nawiązywać znajomości z kierownictwem kraju. Jego prywatny odrzutowiec Gulfstream został wskutek amerykańskich sankcji uziemiony. Piloci nie mogli korzystać z nawigacyjnych map pokładowych, a korporacja Gulfstream zerwała umowę na serwisowanie samolotu. Lecz poza tym działalność biznesowa Timczenki toczyła się dalej prawie bez zmian. Wpływy Timczenki w zachodnich kręgach politycznych były takie, że o amerykańskich sankcjach dowiedział się prawdopodobnie z wyprzedzeniem. Na kilka dni przed ich ogłoszeniem grupka osób pracowała do późnej nocy w biurze Biondy w finansowej dzielnicy Genewy, dokonując pospiesznej restrukturyzacji spółki holdingowej jednego z rosyjskich klientów mecenasa. Był tam cały zespół, wspominał jeden z obecnych. Pomieszczenie tonęło w dymie papierosowym. Pewien klient bardzo się przejął sankcjami. Usłyszał, że jego nazwisko znajduje się na rozszerzonej liście. Bionda zaprzeczał, by działania te miały cokolwiek wspólnego z Timczenką. Ale gdy niedługo potem sankcje weszły w życie, należąca do Rosjanina firma naftowa Ganwor była już do tego przygotowana. Oznajmiono, że Timczenko sprzedał swoje udziały w spółce szwedzkiemu wspólnikowi Torbjörnowi Tornqvistowi, dzięki czemu Ganwor może kontynuować działalność mimo obostrzeń. Według jednego ze współpracowników Biondy umowa ta stanowiła operację przykrywkową. Zanim dokonali tego obwieszczenia, banki zamroziły im wszystkie linie kredytowe. Problem polegał na tym, że cały ich handel odbywał się w dolarach. Ale zaraz po informacji o sprzedaży udziałów kłopoty minęły. Timczenko mówił, że Bionda nie maczał palców w tej transakcji, a negocjacje dotyczące zbycia udziałów rozpoczęły się na długo przed wprowadzeniem sankcji. Wszelkie sugestie, jakoby sprzedaż stanowiła operację przykrywkową, są niezgodne z prawdą, dodał. Obostrzenia z pewnością utrudniały życie. Trzeba było otwierać rachunki bankowe w Chinach i Hongkongu, zajmować się restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jean Guczkow po cichu zrezygnował ze stanowiska szefa prywatnej instytucji finansowej przy Société Générale w Genewie, najwyraźniej przestraszony kontrolą swoich powiązań z Timczenką. Dziś takie relacje narażają człowieka na niebezpieczeństwo, mówił jeden z jego współpracowników. Jednakowoż sankcje nie zatrzymały ani biznesu, ani handlowania wpływami przez genewskich finansistów. Bionda na przykład zawsze lubił pogawędki z potentatami światowej energetyki, co było możliwe dzięki temu, że jedna z jego spółek posiadała udziały w zespole wyścigowym Lotusa w Formule 1. Jeśli szefowie wielkich firm naftowych przyjeżdżają do Szanghaju albo Singapuru, wypada im się pokazać z kochankami, to korzystne, mówił pewien genewski finansista. Po wprowadzeniu sankcji jeden ze związanych z Biondą podmiotów zaczął pompować gotówkę w brytyjską partię konserwatywną. Dzięki swoim koneksjom z Timczenką i Guczkowem Bionda od dawna zajmował kluczową pozycję w miejscu krzyżowania się rosyjskich pieniędzy i wpływów. Ze swego biura przy Place du Port 1 u wrót genewskiej dzielnicy finansowej zarządzał akcjami w spółce pod nazwą GNI Energy. Jego wspólnikiem w GNI, także w zespole Lotusa, był Hiszpan Gerard Lopez, który pierwszy miliard zarobił inwestując w Skype'a, a następnie został bliskim kolegą prezydenta Rosji. Spędzał z nim wakacje w letniej rezydencji, karmiąc ulubione zwierzątka jabłkami i słuchając muzyki fortepianowej. Inna firma, w którą zainwestował Lopez, Rise Capital, niebawem zaczęła otrzymywać miliardy dolarów z kontraktów zawieranych z państwem rosyjskim. Gdy w Wielkiej Brytanii zbliżało się referendum w sprawie jej członkostwa w Unii Europejskiej, czerwiec 2016 roku, Lopez dokonał zadziwiającej wpłaty w wysokości 400 tysięcy funtów na rzecz partii konserwatywnej. Nikt nie zadawał mu żadnych pytań. Pieniądze te stanowiły część rosyjskiej gotówki zalewającej brytyjską politykę. Dostarczały ich między innymi dwie prominentne osoby blisko powiązane z KGB, które również niemało łożyły na to rysów. Jedną z tych osób był Aleksander Temerko, gadatliwy udziałowiec Jukosu, który rozpoczynał swój biznes w ramach rosyjskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego. Po ucieczce innych akcjonariuszy Jukosu, Temerko pozostał w Rosji, aby negocjować współpracę z Kremlem. W 2011 roku kupił sobie obywatelstwo brytyjskie, po czym wpłacił do skarbonki torysów ponad milion funtów. Przedstawiając się jako krytyk i dysydent wobec putinowskiego reżimu, na osobności Temerko nie przestawał wypowiadać się w superlatywach o wierchuszce rosyjskich służb specjalnych, w tym o potężnym szefie Rady Bezpieczeństwa Nikołaju Patruszewie. Jadał i pijał z ważnymi figurami z partii konserwatywnej. Nawiązał też bliskie relacje z Borisem Johnsonem, który stał na czele kampanii na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej. Publicznie Temerko deklarował się jako przeciwnik Brexitu. Prywatnie jednak, od czasu do czasu, wychwalał go jako rewolucję antybiurokratyczną. Jego najbliżsi współpracownicy należeli do wiodących zwolenników oderwania kraju od Unii Europejskiej. Byli partnerzy biznesowi Temerki twierdzili, że miał on wieloletnie związki z rosyjskimi służbami specjalnymi. Leonid Nevzlin, ważny eks-udziałowiec Jukosu, powiadał, że Temerko znalazł się w tej wielkiej firmie dlatego, iż długo współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony. Dodawał, że Temerko bardzo dobrze znał Patruszewa. Głównie jednak rosyjska aktywność zdawała się nakierowana na brytyjskich biznesmenów, którzy pojawiali się znikąd, aby zbierać fundusze na kampanię wypychającą Zjednoczone Królestwo z Unii. Jednym z nich był Aaron Banks, arogancki milioner, który dorobił się na ubezpieczeniach, a potem zajął się kopalniami diamentów w Afryce Południowej. Żona Banksa przyjechała do Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90. jako młoda rosyjska studentka. Ledwo uniknęła deportacji, po tym jak jej pierwsze małżeństwo z emerytowanym marynarzem, dwukrotnie od niej starszym, wzbudziło poważne podejrzenia władz. Wydział Specjalny Londyńskiej Policji przeprowadził w tej sprawie krótkie dochodzenie, po którym kobieta wykupiła sobie tablice rejestracyjne do samochodu o treści XMI5 Spy. Banks należał do największych sponsorów kampanii pod nazwą Leave EU. Przeznaczył na ten cel 8 400 000 funtów. Komisja parlamentarna badająca kwestię referendum stwierdziła, że człowiek ten nigdy nie wyjaśnił, skąd owe pieniądze pochodziły. Z kolei komisja wyborcza skierowała sprawę do Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości, NCA, uważając, że istnieją solidne podstawy do wyciągnięcia wniosku, iż to nie Banks był prawdziwym źródłem owych funduszy. NCA nie osiągnęła jednak niczego. Nie znaleziono żadnych dowodów, by złamano którykolwiek z przepisów prawa. Banks zdobył środki, pożyczywszy 6 milionów funtów od spółki Rock Holdings Limited z wyspy Man, w której posiadał większościowe udziały i zdaniem NCA miał pełne prawo do wystąpienia o kredyt. Ale zarówno Komisja Wyborcza, jak i organizacja Transparency International ostro skrytykowały to śledztwo jako demonstrację słabości brytyjskiego prawa, które pozwala na finansowanie krajowej polityki z zagranicy. Banks wielokrotnie stanowczo zaprzeczał, by miał jakiekolwiek powiązania biznesowe z Rosją. Spekulacje wybuchły dopiero po tym, jak ujawniono treść maili, zgodnie z którymi na kilka miesięcy przed referendum spotykał się on z wysokiej rangi rosyjskimi dyplomatami, za co proponowano mu szereg lukratywnych umów z państwem Putina. Banks twierdził, że nigdy z nich nie skorzystał. I choć prawdziwe źródło pieniędzy skrywające się za spółką Rock Holdings nie zostało ujawnione, to przecież najbliższy partner biznesowy Banksa też posiadał własne koneksje. Jim Mellon, współwłaściciel rozrastającej się Max Financial Group, która również należała do Banksa poprzez Rock Holdings, był założycielem funduszu inwestycyjnego, na którym zarobił setki milionów dolarów, inwestując w latach 90. na rosyjskiej giełdzie. Obecnie Mellon nadal posiadał blisko 20% udziałów w innym skoncentrowanym na Rosji funduszu Charlemagne Capital, który działał jako bezpośredni koinwestor wraz z kremlowskim Państwowym Funduszem Majątkowym aż do końca 2016 roku. Coraz mocniej grano na podział Europy, gdy ta zmierzała do najbardziej niespokojnego okresu w swej historii od czasu zakończenia zimnej wojny.
Kończąc dzisiejszy program, raz jeszcze przesyłam najpiękniejsze życzenia wszystkim tatusiom, tatom, ojcom. Program prowadziła Barbara Innicka. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.